Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, a w studiu poseł Anita Kucharska-Dziedzic, klub parlamentarny Lewica, liderka Lubuskiej Wiosny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie oburza się Pani na to, że nazwałem Panią posłem?
Ja sobie zdaję sprawę, że wszystkie zmiany językowe...
Czy mogę prosić do mikrofonu?
Do mikrofonu, dobrze. Ja sobie zdaję sprawę, w związku ze swoim zawodem także wyuczonym, że wszystkie zmiany językowe zachodzą powoli i tak naprawdę dążenie do skrótowości języka i popularyzacja pewnych sformułowań, końcówek czy danych słów zachodzi etapowo, czasowo. W związku z tym ja sobie życzę, żeby mówiono o mnie posłanka, ale jeżeli komuś jeszcze nie weszło to w nawyk, no to nie robię z tego jakby wielkiej awantury, czekam aż to się samo ureguluje. Zarówno pan prezydent Andrzej Duda już mówi o posłankach, więc myślę, że to w różnych środowiskach i u różnych osób przebiega różnie. Jeżeli się często używa sformułowania posłanka albo często się je słyszy, no to przychodzi automatycznie.
Wiem, że z racji pani doktoratu chociażby długo moglibyśmy o kwestiach językowych, lingwistycznych rozmawiać, czy takie sformułowanie zamach stanu na przykład nie jest nadużyciem, jeśli chodzi o niedawno przegłosowane w Sejmie poprawki do ustaw sądowych?
Wie pan, jeżeli mówimy o sytuacji, w której podstawą ustrojową Polski jest trójpodział władzy i ten trójpodział władzy poprzez ustawę kagańcową jest zaburzony, bo władza wykonawcza zaczyna kontrolować władzę sądowniczą i ma bat na sędziów, no to mamy do czynienia z próbą zmiany ustroju państwa tak naprawdę. I chociaż nie ma w tym momencie wojsk na ulicach, no to zachodzą takie zmiany w sposób jakby powiedzmy bez agresji, tak, bez strzelania, ale zachodzą jeżeli chodzi o zmianę ustrojową
konstytucja, w systemie prawnym. Konstytucja naszego kraju z 97 roku mówi, że członkowie KRS, tryb ich powoływania określa ustawa. Ustawy, jak wiemy, w Polsce uchwala Sejm większością kwalifikowaną. Gdzie tutaj zamach stanu?
Konstytucja naszego kraju mówi także wprost, że władzę sądowniczą w Polsce stanowi Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe i sądy administracyjne. I nie ma tam ani słowa o tym, jakoby władzę sądowniczą w naszym kraju stanowił minister sprawiedliwości, tudzież Trybunał Konstytucyjny. A proszę zwrócić uwagę, że próbę zatrzymania pewnych zmian też argumentowano tym, że jest spór kompetencyjny. W naszej konstytucji nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. To zresztą było widoczne, bo w momencie, kiedy pani marszałek Witek powołała się na spór kompetencyjny, zapytaliśmy wprost jako posłowie w Sejmie, jeżeli ona widzi spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym, to taki sam spór kompetencyjny per analogiam zachodzi pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym czy Trybunałem Konstytucyjnym i też powinno być wstrzymane procedowanie. Ale w tym wypadku nie widziała...
Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest najwyższym organem, który ocenia, nie, czy dane prawo, dana ustawa jest zgodna z konstytucją,
tak,
czy nie.
Sąd, ale nie wyroki sądowe.
Sąd Najwyższy
ale nie, wyroki
nie ma...
sądowe.
Ale Sąd Najwyższy, czy jakikolwiek, nie może zmienić charakteru ustawy swoim wyrokiem. Nie może orzec, że coś nie obowiązuje.
Ale Sąd Najwyższy może w tym momencie i w każdym momencie, bo tak określa konstytucja, decydować o sposobie procedowania. I tak naprawdę chodzi o to, czy podporządkowujemy sędziów ministrowi sprawiedliwości, który wyraźnie powiedział, że zaprosiliśmy do współpracy tych, którzy się z nami zgadzają. A popatrzmy też na ocenę społeczeństwa, które jednak widzi, że coś tu nie styka i coś w tym przekazie dotyczącym tak zwanej reformy sądownictwa jest nieprawdziwego. Trybunał Konstytucyjny i to też już obywatele wiedzą po kilkuletnich przeprawach z Trybunałem Konstytucyjnym, służy do oceniania zgodności ustaw z konstytucją. Sąd Najwyższy służy do tego, żeby oceniać wyroki. Jeżeli mamy obywatela obywatela, który przechodzi całą ścieżkę prawną, jest na przykład osobą, która ma być ukarana albo która złożyła prywatny akt oskarżenia, no to jeżeli się odwołuje do kogokolwiek, to odwołuje się do sądu, na koniec do Sądu Najwyższego,
pani
a nie
poseł,
do Trybunału Konstytucyjnego.
Z sentencji Sądu Najwyższego wynika, że taki zwykły obywatel, Jan Kowalski, nie może w żaden sposób wzruszyć wyroku wydanego przez sędziego powołanego według nowej procedury, ale sędzia, który w 2008 roku, jak się okazało, przez dwa lata bił swoją żonę, katował i przez 10 lat był zawieszony w pełnieniu obowiązku sędziego, chociaż pobierał wynagrodzenie, może być odwieszony, bo taki wyrok zapadł właśnie przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w sprawie sędziego z Gliwic. Gdzie równość wobec prawa?
Ja bym powiedziała tak. Jeżeli mamy do czynienia z różnymi środowiskami, tak, to w każdym środowisku zdarzają się czarne owce i dobrze by było, żeby wszystkie środowiska te czarne owce potrafiły ze swojego grona wykluczać. I tak samo jak są czarne owce wśród sędziów, tak samo są czarne owce wśród prokuratorów, wśród policjantów i wśród dziennikarzy. I wiemy, że także wśród dziennikarzy znajdują się szuje, które nie powinny uprawiać tego zawodu, powinny być wykluczone z tego zawodu.
No i wśród polityków pewnie też.
I wśród polityków także oczywiście też. Więc w momencie, kiedy my zestawiamy ze sobą prostego Kowalskiego, który jest podsądnym, a zestawiamy ze sobą jakąś sprawę z Gliwic, gdzie jakiś sędzia kiedyś coś tam, no to tak naprawdę nie mówimy o tym, co się dzieje u Kowalskiego, tylko stosujemy zabieg retoryczny, który ma wskazywać, że tak naprawdę odpowiedzialnym za kryzys sądownictwa w Polsce są sędziowie.
Pani poseł,
ja bym prosiła takich manipulacji nie stosować, bo możemy się pobawić dalej. Ja będę wyciągać to, co się działo.
To nie jest manipulacja. Proste pytanie o równość obywateli wobec prawa. Równość, do której zresztą bardzo często także lewica w swoich postulatach się odwołuje. Ale zmieńmy temat.
Ale ja mogę bardzo chętnie rozmawiać o tym, bo ja mam za sobą 20 lat pracy w organizacji pozarządowej, która się zajmowała nie tylko równością, ale zajmowała się
pomocą
prawną.
Ale zostawmy ten temat, bo nie porozmawiamy o innych ważnych rzeczach, o których chyba warto porozmawiać. Wraz z grupą posłów lewicy złożyła pani interpelację do ministra rodziny. Interpelację z zapytaniem, co z waloryzacją świadczenia 500+. Uważa pani, że to świadczenie powinno być zrewaloryzowane?
Tak, uważam, że powinno wzrosnąć, ponieważ jeżeli ono miało na celu poprawić sytuację dzieci w rodzinach i dać rodzicom większe możliwości, żeby dzieci miały większe szanse rozwojowe, bo to nie chodzi tylko o kwestię zakupu żywności czy ubrań, bo jak się okazuje, to nie jest podstawowy wydatek dla rodziców, którzy pobierają 500+. Większość rodziców jednak inwestuje w przyszłość dzieci, w edukację, w zajęcia dodatkowe.
W oszczędzanie
na przyszłość dla dzieci. No to w tym momencie te 500+, które było poważnym zastrzykiem dla rodziców, którzy mogli się troszeczkę mniej martwić o przyszłość swoich dzieci, w tej chwili ono straciło na wartości. W tej chwili, gdybyśmy chcieli popatrzeć na ten... na to świadczenie w kontekście tego, ile ono było warte w momencie, kiedy je przyznawano i decydowano, no to ono w tej chwili jest warte około 400 zł. W związku z tym dobrze byłoby, żeby ono zostało zwaloryzowane i żeby nie traciło siły.
Jest sondaż na ten temat. 55% Polaków, o dziwo, większość nie chce. Mówię o dziwo, bo utarło się tak, że jeżeli coś się ludziom daje, to oni na pewno ochoczo to przyjmą. Będziemy czekać w takim razie na odpowiedź na te interpelacje. Robert Biedroń jako kandydat lewicy na prezydenta, pani zdaniem wybór optymalny dla lewicy, dla Polaków?
Przede wszystkim jest to jedyny kandydat progresywny reprezentujący lewą część, czy lewocentrową część sceny politycznej.
Co znaczy progresywny?
Progresywny to znaczy taki, który prezentuje system wartości i system światopoglądowy charakterystyczny dla progresywności. Myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, o czym mówię.
Nie rozumiem, a ja nie rozumiem.
Pan nie rozumie, dobrze.
Chociaż też słucham uważnie. Na przykład progresywny, czyli chce zmieniać konstytucję. konstytucję?
Jeżeli mówimy o progresywności, to nie mówimy o zmianie konstytucji, tylko mówimy także o trzymaniu się pewnych kwestii, które w konstytucji są zaznaczone. Jeżeli nasza konstytucja mówi o tym, pan mówił o równości wobec sądów, nasza konstytucja mówi o równości wszystkich obywateli, bez względu na ich sytuację życiową, rasę, wyznanie, pochodzenie. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i konstytucja reprezentuje nas wszystkich. A pewne kwestie, o których nasza konstytucja mówi, no jakby nie wybrzmiewają w życiu społeczno-politycznym. No i teraz możemy mówić o systemie prawnym, ale myślę, że jest wiele kwestii, o które upominają się osoby za pośrednictwem posłów lewicy, bo mówiliśmy przed wejściem do studia o moich interpelacjach i tam się pojawiły interpelacje dotyczące osób niepełnosprawnych, dotyczące osób, które myślą w związku ze swoim światopoglądem o innej formie pochówku niż ten najpopularniejszy i nie chcą spoczywać na przykład na cmentarzach, które są cmentarzami podporządkowanymi czy we władaniu w administracyjnym lokalnych parafii, no to tak naprawdę te osoby mogą czuć się niekoniecznie komfortowo w Polsce i te osoby uważają, że nie są chronione ich konstytucyjne prawa.
Robert Biedroń mówił i to niejednokrotnie w ostatnim czasie, że konstytucji naszego kraju trzeba bronić od pierwszego do ostatniego artykułu. Zastanawiam, jak się to ma na przykład do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci zapisanej w konstytucji. Jak ma się to w kontekście postulatów lewicy do na przykład rodziny czy małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny? Może jednak chcecie tą konstytucję zmieniać, której tak bardzo bronicie?
No i to są właśnie kwestie pewnych interpretacji tego, co jest w konstytucji, bo konstytucja mówi wyraźnie, że związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie, natomiast ochronie powinny podlegać związki wszystkich ludzi bez względu na to, w jakich konfiguracjach rodzinnych żyją. Ja bym chciała przypomnieć, że w momencie, kiedy my mamy do czynienia ze zbitką propagandową, na przykład dotyczącą tego, że dzieci są wychowywane w związkach jednopłciowych, no to popatrzmy, że jeżeli jak wiele tysięcy dzieci jest w Polsce wychowywanych właśnie w związkach jednopłciowych, które niekoniecznie są związkiem relacji jednego rodzica z drugą osobą, ale na przykład wychowywane są przez matki i babcie. I wtedy dziecko rzeczywiście jest wychowywane w rodzinie jednopłciowej. Jeżeli chodzi o schemat tej rodziny, on się zmienia, bo
musimy
jeżeli patrzymy
kończyć,
na samo lubuskie, no to widzimy, jak bardzo zmienia się model rodziny i musimy jako państwo wspierać wszystkie rodziny, czy nam się to ideologicznie podoba, czy nie, bo to obywatele tworzą państwo i tworzą naród.
Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy, była gościem porannym Radia Zachód. Mam nadzieję, że kawa w towarzystwie pani poseł państwu smakowała, bo tak pani zresztą tę rozmowę reklamowała w mediach społecznościowych. Kawa z Anitą Kucharską-Dziedzic. Mam nadzieję, że było smacznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.